Rafał Mielnik, podróżnik, fotograf, jest gościem programu. Wrócił niedawno z Wietnamu i będzie okazja porozmawiać o tym kraju, który otworzył się pomimo bardzo długiej izolacji wywołanej pandemią koronawirusa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rafał, wielokrotnie podróżowałeś do Wietnamu, ale wszyscy byliśmy zaniepokojeni, jak ten kraj będzie sobie radził w momencie, kiedy został na bardzo długi czas odizolowany, a właściwie ludzie tam żyją z turystyki głównie, mam wrażenie.
No nie tylko, ale bardzo dużo ludzi żyje z turystyki, dlatego że Wietnam jest bardzo popularnym miejscem w Azji, bardzo różnorodnym miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, więc no, z populacji, z ogromnej populacji Wietnamu, bo Wietnam ma 92 miliony mieszkańców przy powierzchni takiej jak Polska, więc prawie trzy razy tyle mieszkańców jest co w Polsce, więc bardzo dużo ludzi żyje z turystyki.
I ty tych ludzi znasz, wiesz, w jaki sposób funkcjonują. To są często takie małe, lokalne biznesy, bo to też jest pewien smak podróżowania, kiedy się właśnie takim szlakiem gdzieś człowiek porusza. Jaki sposób teraz sobie radzą właśnie w momencie, kiedy ponownie otworzyły się granice, ale przecież przez długi czas pewnie wiele osób właśnie z takich drobnych przedsiębiorców pracujących w branży turystycznej było odizolowanych od dochodów.
Tak, mam wielu znajomych w Wietnamie, z którymi współpracuję przy organizacji swoich wyjazdów. To są często małe firmy, nawet rodzinne, takie firmy, które przewożą turystów, bo mają jakiś samochód, jakiegoś busa, ale też na przykład małe restauracje. I mam wrażenie, że zaczęli teraz odżywać, dlatego że Wietnam długo był zamknięty w czasie pandemii, potem się otworzył, ale to tak na pół gwizdka, dlatego że nie wszędzie można było podróżować, były wyznaczone miejsca, gdzie turyści mogli spędzić czas. Natomiast teraz już jest w pełni otwarty, witają turystów także niezaszczepionych, bez żadnych kwarantanny, bez żadnych obostrzeń, dlatego że no, w czasie pandemii bardzo dużo stracili, więc teraz chcą, mam wrażenie, to wszystko odrobić. Nie ma jeszcze tyle turystów, nie ma tyle turystów, co było przed pandemią, ale jest już coraz więcej. Także już oni widzą jakieś takie światełko w tunelu, że te biznesy zaczynają z powrotem się rozkręcać i mam nadzieję, że wróci to wszystko do normalnych torów.
Światełko w tunelu, ale chyba też czas z perspektywy podróżnika, który niekoniecznie lubi zatłoczone miejsca, dobry, żeby pojechać, zobaczyć miejsca, gdzie pewnie wcześniej stało się w kolejkach.
Tak, mieliśmy taki przypadek na Sri Lance akurat, gdzie zawsze staliśmy w kolejkach, a teraz pustki i bez żadnych kolejek. Bardzo, bardzo fajnie dla nas, natomiast dla tubylców nie najlepiej. Tak, w Wietnam natomiast jest bardzo dużo turystów normalnie. No, ciężko znaleźć. Są takie miejsca oczywiście w dżungli, gdzie można się odizolować, natomiast już sama ilość mieszkańców powoduje, że ruch jest wszędzie duży, ale jak tak porównuję miejsca, na przykład Zatokę Halong albo najpiękniejsze miasteczko w Wietnamie, Hoi An, to faktycznie jeszcze tych turystów nie jest tak dużo jak przed pandemią i jeszcze można poczuć się kameralnie.
Patrzyłam na fotografie twoje z Zatoki Halong. Pływa się właściwie taką łódeczką pomiędzy zatopionymi w wodzie górami. Tak to wyglądało.
Tak, tak, dokładnie. Jeszcze bardzo przyjemny jest, dlatego że tam spędzamy dwa dni, jedną noc, śpimy na tej łódce, więc bardzo przyjemny. To jest taki czas, który zawsze sobie zostawiam na koniec mojego dwutygodniowego wyjazdu, gdzie można się zrelaksować i tak na spokojnie już, nie w takim pędzie jak te wcześniejsze dni, ale tak na spokojnie się zrelaksować i zobaczyć to piękno natury. Jeszcze mieliśmy ostatnio bardzo, bardzo fajną pogodę słoneczną, także no takie dwa ostatnie dni na wypoczynek, cudowne miejsce, Zatoka Halong.
Powracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj Rafał Mielnik gości w programie. Rozmawiamy o Wietnamie, o podróżach po długim czasie izolacji. Ile właściwie Wietnam był zamknięty, że nie można było tam polecieć i pozwiedzać tak turystycznie? Mówiłeś, że był częściowo ograniczony też przez jakiś czas, ale jak wyglądały te obostrzenia?
Tak, był chyba przez prawie dwa lata zamknięty całkowicie. dosyć ostro tam trzymali tych turystów, znaczy osoby, które przylatywały zawodowo czy w biznesie, tam od razu z samolotów pakowali do autobusów i do hotelu, gdzie musieli mieć kwarantannę. Natomiast potem faktycznie Wietnam się otworzył, podobnie jak Tajlandia, ale to było na tej zasadzie, że najpierw była jedna wyspa otwarta, gdzie można było przyjechać tylko wypocząć. Potem były określone miejsca, gdzie można było wyjechać, gdzie można było pojechać w Wietnamie. Więc no, ja przez 3 lata nie byłem w Wietnamie, kiedy wcześniej wyjeżdżałem 2-3 razy w roku, więc ograniczenia to tak, no, przy tym jak organizuję swoje wycieczki, no to niestety było dla mnie bez sensu taki wyjazd, gdzie siedzę na plaży przez 2 tygodnie. Ja lubię zwiedzać, lubię zmieniać często miejsca, gdzie nocuję, żeby jak najwięcej zobaczyć.
Tam są piękne plaże, bo słyszałam różne opinie. Niektórzy mówią, że nie widziałem piękniejszej plaży niż pewna plaża w Wietnamie, a inne osoby mówią, że tam nie dla plaż, ale są inne ciekawe atrakcje Wietnamu.
Wietnam ma bardzo długą linię brzegową. To jest, ja dokładnie nie wiem, ale prawie chyba 2000 kilometrów, więc no każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś nie trafił w to miejsce, no to nie trafił, no to nie widział tych najpiękniejszych. Jest parę takich miejsc, gdzie faktycznie te plaże są cudowne, choćby nawet w Halong. Te góry, one są pionowe, natomiast czasami gdzieś można znaleźć taką małą plażę, gdzie tych turystów nie ma dużo, to bardzo rzadkie, ale można. Natomiast na tym olbrzymim wybrzeżu, które Wietnam posiada, no są różne plaże, więc ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a oprócz tego no jest ciepłe morze, więc nieporównywalnie ciepłe do tego, co mamy tutaj w Bałtyku, więc no czas spędzony na plaży to też jest fajne wspomnienie z Wietnamu.
Mhm, czyli plaże Halong, ale też inne miejsca, które warto odwiedzić. Możesz coś, a może opowiesz właśnie o takich miejscach, które są twoim odkryciem i twoim patentem na Wietnam. Konkurencja teraz wyłącza radio.
To znaczy mam takie miejsca, które są faktycznie mało oblegane turystycznie, które próbują gdzieś tam się wybić. Czy to jest na przykład na północ, jedziemy między Saigonem a Dalat. Jest takie miejsce, taka dżungla, gdzie można słonie zobaczyć i rowerem po wioskach pojeździć wśród pól ryżowych. Więc takie miejsca są też w Wietnamie, nie tylko zatłoczone plaże, chociaż nie zawsze. Teraz byliśmy w Nha Trang, to jest taki kurort nadmorski, no to byłem bardzo zdziwiony tym, jaka jest, co tam się dzieje, ile tam jest, jak mało tam jest turystów teraz. Kiedyś było miejsce oblegane przez turystów, przez bardzo dużo Rosjan było, natomiast teraz pustki są. Automatycznie też to się odbija na restauracjach, na sklepikach, bo też jak się wchodzi w centrum miasta tymi wąskimi uliczkami, no to nagle się okazuje, że 1/3 tych miejsc jest pozamykanych. Ale jest też mniej turystów, więc to też dla nas też tak, że tak powiem, no większy komfort, większy, jak tych turystów jest mniej, prawda?
Kuchnia wietnamska, myślę, że w ogóle to doświadczenie takiego azjatyckiego street foodu to jest coś zupełnie innego niż to, co znamy w Europie. Już ci brakuje pewnie trochę.
No tak, no lecę następnym razem w kwietniu, więc już czekam, zacząłem już czekać na to, żeby zjeść zupę pho na ulicy. Tak, jest bardzo popularny street food, gdzie są małe taboryciki, siada się przy nich i starsza pani podaje miskę zupy. Więc tak, no smaki są rewelacyjne. Według mnie Wietnam to jest najlepsze jedzenie na świecie.
A czy ceny właśnie, jeśli chodzi też o obserwację tego wszystkiego, łącznie ze street foodem, jedzeniem, ale też noclegami, znacząco poszły do góry w Wietnamie, w związku z tym, no, że jesteśmy już w innym punkcie, była pandemia, teraz też mówi się o światowym kryzysie.
Tak, poszły nieco do góry, zwłaszcza te rzeczy, które są organizowane przez jakieś tam organizacje transportowe czy turystyczne, to faktycznie te ceny wzrosły w porównaniu do pandemii. Natomiast jeśli chodzi o jakieś restauracyjki, takie małe albo uliczne jedzenie, no to nie ma jakiejś specjalnie dużej różnicy. Faktycznie oni trochę podnieśli te ceny, ale dalej jest jedzenie bardzo tanie w Wietnamie.
Generalnie ile mniej więcej pieniędzy potrzeba na dzień, żeby się utrzymać w takim budżetowym stylu podróżowania, w twojej ocenie? Bo ja wiem, że to oczywiście zależy od potrzeb każdego człowieka indywidualnie.
Mm-hmm. No to jest kwestia $15, $18 za nocleg, do tego pełne wyżywienie, jeżeli faktycznie korzystamy z takiego street food, gdzie jemy na ulicy, czyli jemy tam, gdzie Wietnamczycy jedzą, gdzie jest najlepsze jedzenie, no to jest kwestia $2, $2.50 za posiłek. No, w związku z tym wychodzi to gdzieś tam koło $30, to jest 120-150 zł.
Mhm, podobno właśnie dobrze się przemieszczać nocnymi autobusami, które pokonują długie trasy.
Tak, tak. Ja bardzo często korzystam z nocnych autobusów. W takim autobusie każdy ma swoje łóżko, dlatego że startujemy o godzinie 9 wieczorem. Pokonujemy około 400, czasami 500 kilometrów, więc jesteśmy rano 6-7 na miejscu. Każdy ma swoje łóżko, więc no, jako tako można się wyspać, chociaż ciężko powiedzieć, dlatego że te drogi w Wietnamie nie są najlepsze, więc czasami no, rzuca na tym łóżku. Jeszcze jak ktoś śpi na górnym piętrze, no to bardziej autobus buja wtedy. No ale dzięki temu Wietnam jest wąski i długi, więc żeby pokonać te trasy, no to faktycznie jeżeli nie korzystamy z samolotu, tylko bardziej budżetowo, no to jednak musimy poświęcić ten czas na transport. I wydaje mi się, że taki transport autobusami nocnymi jest bardzo dobrym wyjściem z tego, no bo nie tracimy czasu, nie tracimy dnia. Przyjeżdżamy na miejsce o 6-7, jakiś szybki prysznic, chwila odpoczynku i o 10 wyruszamy na miasto zwiedzać, tak?
Jakie trasy najczęściej pokonujesz właśnie w tych nocnych przejazdach?
Jakie odległości?
Znaczy, między jakimi miejscami wybierasz komunikację?
To jest tak, że zaczynam w ogóle organizację swoich wyjazdów od południa Wietnamu. Zaczynam od Saigonu i kończę w Hanoi. To jest na północy około 1800 kilometrów różnicy. Więc dzielę to na trzy kawałki. Z Saigonu jedziemy do Nha Trang, to jest taki kurort nadmorski, z Nha Trang do Hoi An. Hoi An znowu jest przepiękne, wydaje mi się najpiękniejsze miasteczko w Wietnamie. Małe, no stosunkowo małe, jeżeli mówimy o Wietnamie, bardzo kolorowe. No i potem najdłuższa trasa z Hue, to jest dawna stolica Wietnamu, do Hanoi.
Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj podróżujemy po Wietnamie razem z Rafałem Mielnikiem. Tych ciekawych miejsc, które warto tam odwiedzić, jest sporo. Najczęściej jeździsz na 2 tygodnie do Wietnamu. Jakbyś poszerzył sobie na przykład i został dłużej, 3 tygodnie albo miesiąc, to co byś jeszcze dołączył do tego programu?
Tak, ja jeżdżę na 2 tygodnie i mam taki swój podstawowy program, który proponuję ludziom, którzy są pierwszy raz w Wietnamie. Natomiast Wietnam jest cudownym miejscem i wiele osób wraca do Wietnamu i dzwonią do mnie i mówi: słuchaj, pojedźmy do Wietnamu, zróbmy coś jeszcze. Więc ja mam kolejne 2 tygodnie w Wietnamie, które w ogóle są całkiem innym, to są całkiem inne miejsca niż ten pierwszy mój program. I ludzie bardzo chętnie z tego korzystają, dlatego że po paru latach lubią wrócić. Tak? Jeżeli ktoś bardzo tęskni za dobrym jedzeniem azjatyckim, za tymi widokami, no to miesiąc czasu to jest bez żadnego problemu można siedzieć tam miesiąc czasu. Oczywiście nie tylko siedzieć na plaży, ale też tak czynnie zwiedzać.
Jeśli chodzi o architekturę na przykład, bo ja myślę sobie, że tam jest w ogóle dużo pięknych miejsc, o których już mówiliśmy tak przyrodniczo, ale czy też warto gdzieś zainwestować swój czas właśnie w odwiedzanie obiektów?
Tak, jest takie, to wspomniałem już wcześniej, jest takie miasteczko Hoi An. To jest no, cudowne miejsce z architekturą taką 17-18 wieczną. To jest taka mieszanka architektury chińskiej, wietnamskiej i japońskiej, dlatego że tam przyjeżdżali ludzie z Chin, z Japonii i ta kultura, ta architektura jest tam wymieszana. I z Hoian jest taka ciekawa rzecz, bo cudowne miejsce, bardzo dużo ludzi teraz tam przyjeżdża, jeszcze wieczorami jest oświetlone to wszystko lampionami, więc no super wygląda. Stare miasto jest nad rzeką, gdzie można popływać łodzią, tak romantycznie. Natomiast tego by nie było, gdyby nie nasz rodak, bo tam po wojnie, wojna skończyła się z Amerykanami w 75 roku i po wojnie w 1981 roku przyjechał Kazimierz Kwiatkowski, który był konserwatorem zabytków. I jak on zobaczył to miasteczko, zakochał się, no ale usłyszał, że władze miasta chcą, to stare miasto, władze tego miasta chcą ten starą część miasta zburzyć całkowicie i postawić nowe budynki dla ludzi, bo one były zagrzybiałe, dlatego że tam jest wilgotno raz na 2-3 lata, jest powódź, więc to wszystko jest zalane, zagrzybione. Więc oni chcieli to wszystko zburzyć i wybudować od nowa. Natomiast on zobaczył, jak to wszystko wygląda, jakie to jest piękne, jaki tam jest potencjał i powiedział, że nie, że on się nie zgadza i on zrobi wszystko, żeby to uratować. I faktycznie zebrał środki, tą starą część odnowiono i dzięki niemu to wygląda teraz, jak wygląda. Postawili mu pomnik nawet w centrum miasta. Jest tak zwany Plac Kazika. I jak się spotka starsze osoby, które tam mieszkają od wielu, wielu lat i powiemy, że jesteśmy z Polski. A, Kazik. No to tak, znamy Kazika, znaliśmy Kazika. Więc jakby no, są wdzięczni, bo to wszystko dzięki niemu.
To ciekawa historia. Tak sobie pomyślałam, czy też ludzie tam są gościnni i otwarci. Jaka jest kultura właściwie, nie wiem, traktowania przyjezdnych? Myślę sobie, że w tak bardzo turystycznym kraju, to nawet gdyby wcześniej istniał taki zwyczaj, to by się szybko skończył, bo turystów jest bardzo, bardzo dużo. Ale tak mentalnościowo na przykład, jakie miałeś doświadczenia?
Nie, ja bardzo miło zawsze wspominam Wietnam. Zresztą nie tylko Wietnam, ale i Kambodża, i Laos. To są naprawdę bardzo przyjaźni ludzie i oni są ciekawi też nas. W Wietnamie może mniej, no bo Wietnam jest bardzo turystyczny i tych ludzi jest dużo. No ale w Laosie to są takie miejsca, gdzie oni naprawdę chcą, że tak powiem, pogadać z białym, podotykać białego, bo rzadko widują Europejczyków u siebie. Nie przypominam sobie jakiejś sytuacji, żebym coś miał. Oczywiście no, bywają cwaniaki, jak to wszędzie na świecie, ale naprawdę Azjaci, ci znam dobrze tych z Azji Południowo-Wschodniej, więc no, bardzo przyjaźni ludzie.
Ale tak sobie myślę, że ty jako osoba, która zabiera ludzi do Wietnamu, też musisz mieć różne umiejętności interpersonalne, bo zabierasz najróżniejsze osoby, które mają różne oczekiwania, wyobrażenia, charaktery. O właśnie, no jeszcze jakoś tworzą grupę, a w grupie też się różne interakcje zdarzają międzyludzkie.
Zdarzają się. Ja na szczęście biorę takie małe grupy do 10 osób maksymalnie. Czasami nawet jest 6-7 osób, więc tak jak z doświadczenia patrzę, to te osoby w takiej małej grupie potrafią się zintegrować. I rzadko są takie sytuacje, że ktoś tam się spóźnia notorycznie, czy ten nie, dlatego że jest, że tak powiem, bardziej rozpoznawalny w tej grupie małej i faktycznie te wszystkie osoby próbują się zgrać, dopasować i tak, żeby nikomu nie robić żadnej jakichś tam przeszkód, więc no bardzo często jest tak, że na przykład zabieram osoby, tam pary, które się nie znają wcześniej, albo osoby pojedyncze i potem oni się gdzieś tam zgadują i dzwonią do mnie i mówią: Rafał, dobra, jedziemy teraz do Kambodży. Tą grupą, co była ostatnio. Więc bardzo takie fajne są, mam spotkania takie powyjazdowe, bo ktoś tam rzuci hasło, spotykamy się w tym i w tym miejscu na nocleg, czy tam dwa noclegi sobie wyjeżdżamy powspominać.
Ja pamiętam, kiedy rozmawiałam z człowiekiem, który z kolei ma swoją łódkę na Karaibach, on też tam zabiera ludzi na rejsy, tylko oni żyją na takiej bardzo małej przestrzeni i on mówił o tym, że jest coś takiego jak kryzys dnia siódmego, że on generalnie wie, że wtedy atmosfera może być napięta, że jakby jest już dużo czasu w tym samym otoczeniu, ale rozumiem, że jednak przestrzeń Wietnamu nie służy konfliktom.
Nie, jest tyle do zobaczenia, mamy tak wypełniony dzień za każdym razem, że mam nadzieję, że to na takie myślenie jest czas na samym końcu dopiero, gdzie jesteśmy w Halong i dopiero, kurczę, jak to szybko minęło i dopiero żeśmy tu przylecieli i nagle musimy już wylatywać, więc no.
Co warto ze sobą zabrać? Bo właściwie tak myślę sobie, jak się wylatuje właśnie, jakie pamiątki albo jakie zakupy zrobić, też spożywcze, chociaż w dzisiejszym czasie, tak sobie myślę, trudno jest czegoś nie dostać w internecie, ale jednak jak się kupi na miejscu, to jest inaczej.
Co warto przywieźć z Wietnamu?
Tak.
No ja za każdym razem przywożę z Wietnamu cukierki kokosowe. Jestem w takiej małej fabryczce cukierków w delcie Mekong. To jest taka rodzinna, no można powiedzieć taka rodzinna fabryczka, gdzie oni tam mają plantację kokosów i z tych kokosów robią cukierki. No są takie tradycyjne wietnamskie cukierki. One są pakowane w papier ryżowy, potem w normalny papier. Więc no, są też i są różne smaki tych cukierków. Mogą być z trawą cytrynową, z jakimiś orzeszkami, czy nawet z durianem. Więc to przywożę jako takie. No, moja córka bardzo lubi te cukierki, więc dla niej. Oczywiście Wietnam słynie z produkcji kawy, dlatego że Wietnam jest drugim producentem kawy na świecie. Nie robi może tej najlepszej, tylko ta produkcja jest skierowana bardziej na ten tańszy rynek, ale też oczywiście mają taką kawę wysokiej jakości. Więc też często mi się zdarza, że ludzie, którzy ze mną byli wcześniej, mówią: o, przywieź mi kawę, bo tam była dobra kawa. Czy na przykład kawę.
Ale nie taka jak z Zanzibaru, że przepalona tak bardzo, że trudno wypić.
Ja nie wiem, bo ja kawę nie piję, więc to okay. Ja tylko wiem ze słyszenia, że tam jest dobra kawa. Jeszcze jak oni podają z takim słodkim mleczkiem skondensowanym, więc. Ale na przykład jest kawa, która się nazywa kopiluwak, czyli to te małe łasiczki. No oczywiście kiedyś to było naturalnie się odbywało, one żyły na wolności i gdzieś tam ludzie szukali tej kawy, dlatego że one kawę zjadały i potem je oddawały drugą stroną. No i ludzie gdzieś tam po lasach szukali. No teraz niestety to tak marketingowo gdzieś poszło do przodu, że no niestety są trzymane w jakichś takich klatkach i tam hodowlane są.
Także, czyli no, ale taka kawa trochę, która bazuje na okrucieństwie i cierpieniu. Kiedyś rozmawiałam właśnie z opolskimi mistrzami kawy, którzy bardzo byli przejęci tą sytuacją z kopiluwek i popularnością tej kawy, która zaszkodziła tym zwierzętom.
Tak, tak, zaszkodziła. No i wtedy się mówiło, jak nie były popularne te hodowle, no to mówiło się, że to jest najdroższa kawa na świecie, dlatego że było jej tak mało, bo naprawdę musieli się postarać, żeby te ziarna znaleźć gdzieś tam po lasach. Natomiast no tak, teraz to wygląda jak wygląda. Niestety ci, którzy kupują, nakręcili za bardzo ten interes i to trochę poszło nie w tym kierunku, co trzeba.
Czyli cukierki kokosowe.
Cukierki kokosowe, kawę, tak. No oczywiście przyprawy. Różne przyprawy, czy pieprz, czy paprykę ostrą. Ja zawsze uzupełniam sobie swoje ostre przyprawy właśnie w Wietnamie albo w Kambodży. No i kiedyś w Hanoi postanowiłem kupić świeżą papryczkę ostrą, taką, żeby w domu zasuszyć, żeby mieć na dłużej. No i pytam panią na targu, miała wiele rodzajów, która jest ostra, która jest najbardziej ostra. No to spróbuj. No, jak zacząłem próbować pierwszą, drugą, to już stwierdziłem, że nie, dobra, biorę którąkolwiek, bo już miałem dosyć.
Może czymś zapić, nie wiem, może jakimś mleczkiem kokosowym.
Chyba mlekiem, tak, chyba mleko pomaga, no ale.
Powracamy do rozmowy z Rafałem Mielnikiem. Dzisiaj podróżujemy po Wietnamie. Maison, widzę, że takie miejsce też odwiedzasz podczas swoich wypraw do Wietnamu. Jeśli chodzi o architekturę i takie, nie wiem, poczucie przeszłości, która jest obecna gdzieś i można jej niemalże dotknąć, to właśnie chyba tam.
Tak, tak jak właśnie mówię, to Wietnam jest bardzo różnorodny, także każdy coś znajdzie dla siebie i można zobaczyć i dużą architekturę, duże miasta takie bardzo rozwinięte jak Saigon, Hanoi, mniejsze miasteczka, w dżungli jesteśmy, nad wodą. No i ten Mison to jest takie miejsce właśnie stare, 8-12 wiek naszej ery, to są wieże chamskie. Oni mówią o tym, że to jest taki wietnamski Angkor. No bo faktycznie te budowle są z podobnego wieku, podobnie zbudowane. Oczywiście wielkościowo to się nijak nie ma do kambodżańskich budowli. Natomiast jest fajne miejsce, oni to bardzo mocno, że tak powiem, pielęgnują i to jest właśnie to miejsce, gdzie Kazimierz Kwiatkowski przyjechał zacząć remontować po wojnie te wszystkie zabytki. No i to cały czas się odbudowuje. Jak przyjeżdżam, teraz wróciłem po 3 latach, to też byłem zdziwiony, bo nagle odbudowano część największej wieży i też byłem zdziwiony, że im się to udało.
Ale Hue też wygląda pięknie, tak teraz
tak,
patrzę.
Hue jest bardzo fajne.
Z posągiem złotym.
Tak,
kto to jest?
Jest stary. Hue to jest dawna stolica Wietnamu. Rządzili tam cesarze Nguyen. I takie bardzo fajne miejsce, dlatego że oni wybudowali sobie cytadelę, taką na podobieństwo zakazanego chińskiego miasta. No i ci cesarze, dla nich ważniejsze było życie pozagrobowe niż to doczesne, w związku z tym budowali sobie grobowce. I jest tam parę takich olbrzymich grobowców na olbrzymim terenie, gdzie jest wiele budynków, gdzie oni to wybudowali w ciągu życia swojego, nawet tam spędzali czas wolny, jak jeszcze żyli. To architektonicznie też to jest bardzo, bardzo takie fajne, bardzo też takie dla nas odkrywcze, dla nas, dla Europejczyków.
Hanoi, stolica.
Hanoi, stolica, tak. Jest może trochę niedoceniana, natomiast ja bardzo lubię starą część Hanoi, wąskie uliczki, każda uliczka, to jest taka część rzemieślnicza, dlatego że każda uliczka, dawniej to było tak, że każda uliczka, w każdej ulicy mieszkali inni rzemieślnicy, więc jest ulica metalowa, ulica papiernicza, święta ulica, gdzie można kupić różnego rodzaju ołtarzyki. To jeszcze do dzisiaj częściowo się zachowało, więc pokręcenie się po tym starym mieście to też jest takie, no, takie bardzo, bardzo fajne, takie cofnięcie się w czasie też. Ale tak jak mówię, no Hanoi wiele osób traktuje jako taką przesiadkę. Dobra, lądujemy w Hanoi i od razu uciekamy stamtąd. No bo faktycznie jest zatłoczone.
Jest głośno.
Jest głośno, zatłoczone miasto.
Ale tak się zastanawiam, jak w ogóle narodziła się ta twoja ciekawa praca? Przez to, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, inspirujące, tak po prostu regularnie odwiedzać Azję. Będąc tam, pomyślałeś sobie, nagle przecież ja bym tutaj mógł zabierać ludzi, albo ludzie zaczęli cię zapytać o to, a nie zabrałbyś mnie ze sobą, no bo ja to sam się zgubię w tym dalekim świecie.
Tak, ja zacząłem organizować wyjazdy dla siebie i znajomych i to było przez parę ładnych lat. I dlatego, że stwierdziłem, że ja będę to organizował, bo jeżeli oddam to komuś innemu, to nagle ktoś stwierdzi, ale że my przez 5 dni na plaży. No bez sensu jest dla mnie leżeć 5 dni na plaży. Okej, możemy poleżeć. Zresztą w tych moich programach też jest, leżę sobie przez 2-3 godziny. No ale to wystarczy. No po co dłużej, jak jest tak gorąco i no jest bez sensu. Więc mimo, że mamy 2 dni przeznaczone na plażowanie, to i tak po 3 godzinach mówię, słuchajcie, jest fajna świątynia, jedziemy zobaczyć siedzącego Buddę. No i się okazuje, że nagle wszyscy się zgłaszają, okej, to jedziemy. Więc od wielu lat organizowałem dla siebie i dla znajomych. Często już jest tak, że ta grupa taka bliskich znajomych już nawet nie pyta, gdzie jedziemy, tylko kiedy, żeby sobie urlopy załatwić. No i ktoś mi tak kiedyś powiedział właśnie, że mógłbyś się tym zająć, a w związku z tym, że jestem chyba tak z natury spokojny i tak ciężko mnie zdenerwować, więc chyba nadaje się do tego, bo różni ludzie wyjeżdżają.
To poza więc... anteną powiesz, jakie były sytuacje, kiedy byłeś na granicy.
Tak.
Bo ty już się wiele lat tym zajmujesz, tak sobie myślę.
No tak, jeżdżę do Azji, jeżdżę od paru ładnych lat, także tak jak mówię, na początku to były wyjazdy dla znajomych i...
A widzisz takie subtelne różnice w tych miejscach? One na przykład, nie wiem, jesteś pół roku później w Wietnamie, już coś się zmieniło, pół roku później, już coś się zmieniło.
Tak, bardzo często. Czasami przyjeżdżam do tego miejsca i mówię, o kurczę, zmieniło się, jak szkoda. Bo na przykład byliśmy na wodospadach, kiedyś, dawniej chodziliśmy na wodospady i nagle się okazało, gdzie było dużo Wietnamczyków, gdzie przychodzili sobie z gitarami, z jakimś, z grillem, z lunchem, fajne miejsce takie na odpoczynek, no i nagle się okazało, że władza wyczuła, że tu może zrobić interes i zamknęła i teraz jest biletowane wejście.
I są takie wycieczki, pani z parasolką z przodu i pokazuje, że tutaj...
Na szczęście tam jeszcze jest bardzo mało, bo to jest takie mało odkryte miejsce o tych wodospadach pod Natrang, o których mówię. No ale już powstał jakiś tam hotelik mały z basenem, już są jest restauracja, więc to już tak bardzo się skomercjalizowało i faktycznie coraz więcej miejsc jest takich bardziej właśnie pod turystów nastawia się z roku na rok. Natomiast są takie miejsca, może nie w Wietnamie, no ale w Laosie. Uwielbiam też Laos, bo to jest południowy Laos, to tam praktycznie w ogóle nie ma turystów. I mam nadzieję, że długo nie przyjedzie, chociaż są piękne widoki. Rzeka Mekong, gdzie można zobaczyć tylko delfiny krótkogłowe. Turystów jest bardzo mało, więc a dzika przyroda i no, więc takie miejsca staram się znaleźć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Opole 2 Kultura. Rafał Mielnik, podróżnik, fotograf, był gościem audycji.
Ja bardzo dziękuję. Zapraszam na moją stronę. Dużo zdjęć można pooglądać do wietnamu.pl. Bardzo
dziękuję. Zdjęcia są piękne. Do wietnamu.pl. Bardzo dziękuję.